Jak w każdą niedzielę dziś przyszliśmy tutaj, by dotknąć się tajemnicy. Tajemnicy, której nie rozumiemy, nie pojmujemy, ale ufamy, że ta tajemnica to jest miłość Boga, ta Jego wewnętrzna miłość i miłość do nas. Przychodzimy, by dotknąć się tajemnicy, która nas karmi, która nas poucza, która nas uleczy.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co Ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć. Gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochraniać. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, albo jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznajemy po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy się czyta Biblię, dokumenty Kościoła, książki teologiczne, słucha kazań i rekolekcji, to można zauważyć, że Pan Bóg chce nas o jednym przekonać i chce, żebyśmy w jedno wierzyli, że On jest z nami. Ja jestem z wami aż do skończenia świata, a potem przez całą wieczność. Mówię to, bo wielu ludzi żyje, jakby Pan Bóg gdzieś wyjechał, kiedyś tam miał wrócić, ale że Jego nie ma. No oczywiście na ten nasz brak wiary, że Bóg jest z nami, wpływa to, że w życiu nam się często nie wiedzie, tak jakbyśmy sobie życzyli. Nawet może nie mi, a moim bliskim się nie wiedzie, coś nie idzie tak. Szatan zaraz wykorzystuje tę sytuację i mówi, widzicie, ten Bóg jest podejrzany. Gdyby On był, gdyby On Cię kochał, to by Ci coś załatwił, a tu nic, milczy jak pustka jakaś. Wydaje się, że Go nie ma. Bóg ma fatalne recenzje, jeśli chodzi o swoją twórczą i zbawczą działalność, bo wielu ludzi mówi, że no jest fatalnie, źle, będzie jeszcze gorzej, jak w filmie Hitchcocka życie się układa. I my, krytykując rzeczywistość, świat, człowieka, ludzi, krytykujemy Pana Boga. Ja pamiętam taki epizodzik z mojego dzieciństwa. Pojechałem z rodzicami na wczasy. Znalazłem kilku rówieśników, zaprzyjaźniliśmy się i bawiliśmy się na tych wczasach razem. I kiedyś się zgadaliśmy, że my byliśmy już z tej samej firmy w innych ośrodkach wczasowych. I zaczęliśmy sobie przypominać, jakie tam było dobre jedzenie. To ciekawe, bo to my mieliśmy po 10 lat, żeśmy tak siedzieli tam, to było jedzenie, tam kolacje były na ciepło i takie tam racuchy były. I tak sobie krytykujemy ten ośrodek i przyszła kierowniczka kuchni. I ona, starsza, dorosła kobieta, zaczęła przed nami 10-latkami się tłumaczyć, że nie ma pieniędzy, że nie ma funduszy, że nie ma... Ale proszę zwrócić uwagę, myśmy nie powiedzieli złego słowa o kierowniczce. Myśmy mówili tylko, że są złe kolacje, złe obiady, a przyszła kierowniczka, bo ona jest odpowiedzialna za to. Jeśli my mówimy, świat jest do niczego, i tak to nic się dobrego nie stanie, i tak to wszystko jest złe, to kogo krytykujemy? Tego, co to stworzył. Tego, co to wymyślił. Drodzy bracia i siostry, bardzo często, gdy zaczyna się jakiś film, a szczególnie kiedy reżyser przyjmuje taką koncepcję wielowątkową, zaczyna 10 wątków, czy 10 to może za dużo, ale z 5, niekiedy 2 wystarczą. I nie wiadomo przez pierwsze pół godziny, o co mu chodzi. Pokazuje jakiegoś takiego człowieka, pokazuje takiego człowieka, a potem ich drogi zaczynają się schodzić. I mówimy, ale to świetnie zagrane. Są nawet takie sceny, że główny bohater danej noweli, czy tam epizodu, jest przez nas, przyglądamy mu się, a tam gdzieś w drugim planie jakiś pan sobie przechodzi steczką. Potem druga nowela jest o tym panu steczką. I tego człowieka pierwszego, którego widzieliśmy jako głównego bohatera, teraz oglądamy z dystansu. Tak sobie pomyślałem, że reżyserzy filmowi to są w ogóle jak bogowie. Oni sobie ustawiają właśnie sytuacje, tworzą je, kreują, zaskakują nas nieraz. Ale chcę wam powiedzieć, że życie jest trudniejszym filmem niż najtrudniejsze filmy Bergmana. Że życie jest bardziej skomplikowane niż skomplikowane są wzory teorii Einsteina. Na komputerze znalazłem wzory teorii Einsteina. Patrzyłem i podziwiałem, jak ja tego nie rozumiem. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was się uważa za mądrego, niech sobie zajrzy. Pomijam, że może być jakiś profesor fizyki w kościele. To on to będzie rozumiał. Ale nic nie wiadomo, o co chodzi. A Pana Boga chętnie lustrujemy. Bóg jest trudny. Ma bardzo trudne zadanie, żeby opatrznością, nie naruszając naszej wolności, doprowadzić nas do zbawienia. Co Ty chcesz, Boże, nam pokazać? Że jestem z Wami, mimo że ten film się nie klei, mimo że nie rozumiecie jeszcze pewnych wątków, mimo że chętnie byście weszli na scenę w teatrze i powiedzieli, aktorzy, grajcie to inaczej, ja mam lepszy pomysł na wasz scenariusz, bo ten to nie łapię, nie mogę tego skleić. Bóg jest z Tobą i co więcej, to wystarczy. Jak Bóg jest... Na plebanie mojej rodzinnej parafii, tam się różne typki przy plebanii kręciły, bo to chciały chleba, bo to chciały 5 złotych, bo to... I był taki ksiądz Jerzy, który się z nimi dogadywał. Znał ich język, znał ich mentalność. I staruszka siostra zakonna mieszkająca na górze, kiedy przychodził wieczór i niebezpieczeństwo, że jakiś typ spod ciemnej gwiazdy przyjdzie, pyta, czy ksiądz Jurek jest na dole? Jest, a to w porządku. Nie mówię mu, co ma robić. On będzie wiedział, co robić, gdyby ktoś tam za bardzo hałasował, czy się był agresywny. Czy on jest? Jest. No to już jesteśmy bezpieczni. Pamiętacie, to kiedyś ten przykład podawałem, jak klerycy szli w pielgrzymce na Jasną Górę i jakaś pani zaprosiła ich na obiad, zjedli obiad, rozpętała się wielka burza. Jeden z kleryków podszedł do okna, otworzył sobie okno, pioruny walą, deszcz pada strumieniami, a on stoi w oknie. Podszedł mały chłopiec, syn gospodarza. I kleryk mówi, a ty się nie boisz burzy? Nie, bo tata jest w domu. Jak tata jest w domu, to się przestajemy bać. Bóg chciał z nami zostać. Został w Kościele. Został przede wszystkim w sakramentach. Został w Najświętszym Sakramencie. Został w Biblii, w biednych, w zgromadzeniu modlitewnym. Teraz jest jakoś we mnie, kiedy przewodniczę waszej modlitwie. Został w tych dziełach opatrzności, których na początku nie rozumiemy. Ja dzisiaj, drodzy bracia i siostry, troszkę taki manewr zrobię z tą moją kazaniem czy homilią, że powiem o czymś, o święcie, które dopiero nas czeka. Za 2 dni w Kościele będziemy obchodzić Dzień Życia Konsekrowanego. I chciałbym trochę o tym powiedzieć. Ja nigdy w życiu nie mówiłem kazania o siostrach zakonnych, bo no, o nich chcę głównie powiedzieć parę słów. Ale my siostry widzimy, wielu was zna siostry, bo wychowywane przez siostry, uczone katechezy. I Bóg właśnie myśląc, jak tu jeszcze zostać z nami, wymyślił życie konsekrowane. Oczywiście osoby konsekrowane to ojcowie i bracia zakonni i członkowie instytutów świeckich, ci, którzy składają publiczne śluby, ci, którzy składają tak zwane przyrzeczenia czy kontrakty. Są też osoby pojedynczo realizujące swoją konsekrację, wdowy, dziewice chrześcijańskie. Bardzo różne formy są, bardzo różne formy. I bardzo wielu ludzi, których byśmy nie posądzali o to, że oni prowadzą życie konsekrowane, tak jest. Ja byłem kiedyś w Otwocku na prymicjach i proszę Państwa, prowadzący celebrans mszę świętą poprosił kolejne grupy rodziców, księży, żeby przychodzili na błogosławieństwo. Neoprezbiter błogosławił wszystkich. I ksiądz powiedział, a teraz proszę siostry zakonne, żeby podeszły do ołtarza na błogosławieństwo. Połowa kobiet w kościele ruszyła do ołtarza. Ludzie zbaranieli, że tyle zakonnic jest w kościele, bo one były po świecku ubrane. Że tyle, że wśród nas są, a my ich nie widzimy. To też jest rzesza cała sióstr zakonnych służących Bogu w Jego Królestwie. I Bóg wymyślił, żeby zostać z nami na jeszcze jeden sposób. Przez właśnie konsekrację tych wybranych, którzy są powołani do tego. Pamiętajcie, do czego są powołani osoby konsekrowane. Żeby nas księży diecezjalnych także, zagonionych, zapracowanych, żebyśmy się, widząc ich świadectwo, otrzeźwieli. Kiedyś jeden pan mi opowiadał, który pojechał na pielgrzymkę w Rzymu, do Włoch, tam asyż też był. I chodzili w asyżu z przewodnikiem i zwiedzali to miejsce, gdzie święty Franciszek rozwijał swoje dzieło. Franciszek i jego siostry duchowe, franciszkanki. I podeszli do jednego miejsca, do kamiennej podłogi, tak jak tu w kościele, i powiedział, a tutaj siostry spały, tu miały swoją sypialnię. On mówi, gdzie spały? No tu. Ale na czym spały? No na tym. Na tych kamieniach? No tak. Nie miał żadnej sypialni, łóżek. Rozcierał jakieś koce może. I ten facet mówi, tak mną to wstrząsnęło, że pielgrzymka poszła z tą przewodnikiem dalej, a ja stałem naprzeciwko kamiennej podłogi i mnie zakonnica sprzed 7 wieków nawracała. Bo sobie wyszykowałem super łóżko z podniesioną głową, z podnoszonymi nogami i sen to dla mnie był zawsze taka uczta, a one spały na kamieniu i były szczęśliwe i śpiewały Bogu chwałę. Szczęśliwe śpiewały Bogu chwałę. Nie chcę tutaj przedstawiać jakoś sióstr czy osób konsekrowanych w sposób bezbłędny. Nie chcę pokazywać ich życia jako jakiś kabarecik. To są trudne powołania. Każde jest trudne, do małżeństwa też jest tak trudne powołanie. Ale ktoś powiedział, że prawdziwy śmiech można usłyszeć jeszcze za murami klasztorów i przedszkoli. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzicie. Ale na trud, jaki człowiek przeżywa w realizacji powołania zakonnego, w tym przypadku, który dzisiaj mówię, w przypadku życia konsekrowanego, zakonnego, pamiętam taki epizod, nie pamiętam, która to była święta, chyba któraś ze świętych. Jak wstąpiła do klasztoru, to tak strasznie cierpiała, że została zamknięta przed światem. To tak strasznie było trudno, że już miała obsesję, żeby stąd wyjść, ale się wstydziła, że co oni powiedzą. Poszła do klasztoru w kwietniu, wystąpiła w maju. Więc jakoś w tym klasztorze trwała, ale tak jej było źle, że szatan tak kusił. Jak przechodziła koło dzwonnicy, a od dzwonu biegł sznur gruby i na końcu ten sznur był już taki, przepraszam, rozczapiżony, już taki wytarty, pojedyncze takie małe sznureczki się już oddzielały. Ona mówiła, gdybym wzięła świecę i podpaliła ten sznur, to by się zajęła cała dzwonnica. Przyjechałaby straż pożarna, ludzie by wbiegli i bym wyszła na chwilę z klasztoru, żeby się spotkać z ludźmi. Jedna siostra mi opowiadała, że wstąpiła do zgromadzenia, którego dom formacyjny był postawiony blisko stacji kolejowej. Ona tak tęskniła za domem, że każdy pociąg analizowała. To był długi skład. Może leciał na Poznań. Może gdzieś koło mojego domu. Ten pociąg szczęśliwy, bo pociąg będzie gdzieś koło mojego domu, a ja nie. Analizowała składy podmiejskie, uczyła się rozkładu jazdy z tego słuchania przejeżdżających pociągów. Tak, to jest bardzo ciężkie, ale też dużo radości i pokoju jest. Pamiętam, jak pierwszy raz miałem taką styczność z siostrami zakonnymi w parafii, w której pracowałem w Otwocku, a tam są 23 domy zakonne, nie wiem ile teraz, ale było 23 domy zakonne. I pochorowałem się kiedyś i lekarz mi przepisał zastrzyki. Nie miał kto zrobić, więc proboszcz zadzwonił do sióstr franciszkanek. Modliłem się, żeby tylko jakaś starsza przyszła. Ale to taka dziewczynka młoda, no ale dobrą miała rękę, powoli zacząłem wracać do zdrowia i dzwoni siostra przełożona i mówi, proszę księdza, czy księdzu po tej kuracji coś nie zostało, trochę tych zastrzyków, debecyliny? Ja mówię, proszę siostry, jeszcze mam kurację przypisaną, ale ja się dla sióstr poświęcę, oczywiście oddam antybiotyk, dla sióstr zrobię wszystko. Ona mówi, to nie chodzi o siostry, świnia nam zachorowała. Jakby ksiądz był łaskaw, oddałem swoje zastrzyki za zakonną świnię. Nawet się dopominałem, żeby trochę dostać z tej świni, ale jakoś nie doszło do transakcji pełnej. Bardzo często reagujemy tak, nawet wierzący, praktykujący katolicy, że mówimy, taka piękna dziewczyna poszła do klasztoru. No. Tak, jakby Pan Bóg był kolekcjonerem odrzutów z produkcji. Kiedyś ktoś przeprowadzał wywiad z siostrą zakonną, która była bardzo urodziwą kobietą i swoją kobiecość oddała na służbę Panu Bogu. Chłopaki wpatrzeni, zakochani, pewnie połowa. I ktoś ją zapytał, jak siostra sobie radzi z tą kobiecością, z tą urodą, z takim wręcz seksapilem jakimś. Ona powiedziała, dziękuję Bogu i proszę o jeszcze. Proszę o jeszcze. No, mamy tak, nieraz patrzymy na te siostry właśnie takie biedne, pozamykane w tych klasztorach. A jeszcze jak usłyszymy, że śpią w trumnach, to już koniec. Proszę Państwa, ja byłem w klasztorze, który jeszcze nie był objęty klauzurą. Wszedłem do pokoju i widziałem te trumny. To nie są takie trumny jak nasze. Takie skrzynie. Skrzynia. I siostra mówi, to jest genialny wynalazek, proszę księdza. Nie trzeba łóżka słać. Rano się wstaje, wiekiem się przykrywasz to i już wszystko jest w porządku. A potem sobie na tym siedzę jak na stołeczku. Świetnie się śpi. Jak umrę, to tylko stolarz troszkę zwęzi i do katakumby. Jak usłyszałem, że trumna to jest świetny wynalazek, to się zastanowiłem nad mądrością życia zakonnego. Kiedyś do wizytek przyszedł jakiś podpity facet, wszedł do rozmównicy, nikogo nie było i tak się popatrzył, położył się na podłodze i zasnął. Przychodzi siostra zakonna, leży facet w rozmównicy i mówi, halo panie, on się obudził, mówi, laleczko, ja bym cię stąd wypuścił, ale tu klamki nie ma. Siostry wcale nie chcą być wypuszczane. Kiedyś byłem z młodzieżą u sióstr karmelitanek i rozmawialiśmy, siostry siedziały za kratą, my z tej strony, one z tej i ktoś po wyjściu powiedział, w zasadzie rozmawiając z tymi siostrami, zastanawiałem się, kto tu jest za kratą w więzieniu. Czy one w tym swoim klasztorze, czy my w swoich drogach, ścieżkach, zachowaniach rodzinnych, miłościach, czy to one są wolne, czy to my jesteśmy wolni? To zależy, z której strony kraty jest więzienie. Z której strony kraty jest więzienie? Siostry są powołane, by świadczyć o przyszłym życiu. O przyszłym życiu. Już to kiedyś Państwu mówiłem, dla nich, dla wielu ludzi w świecie zachowanie ślubu czystości, posłuszeństwa, ubóstwa to jest wielka głupota. Albo bohaterstwo. Siostry misjonarki opowiadały mi, które były na misjach w RPA, jeszcze w czasach apartheidu, że przychodziły do nich miejscowe kobiety, dziewczyny, a wiecie, w tamtych rejonach świata kobieta, która nie ma dziecka, jest gorsza od psa. Kobieta, która nie ma dziecka, w ogóle to jest szmata, to się nic nie liczy. I przychodziły młode dziewczyny i mówią do tych sióstr zakonnych, wy w Europie macie swoje domy? Mamy. Rodziców macie? Mamy. A znalazłby się dla was jakiś kandydat na męża? Znalazłby się. I mogłybyście mieć dzieci. Mogłybyśmy mieć dzieci. A dlaczego nie chcecie mieć dzieci? Bo Bóg nas prosił, żebyśmy zrezygnowały z macierzyństwa. One przychodziły za tydzień. Wy macie domy w Europie? A tam mieszkają wasi rodzice? I byście mogli tam mieszkać i znaleźć sobie męża? I mogłybyście mieć dzieci? A dlaczego nie chcecie mieć dzieci? One mówią, bo Bóg nas prosił, żebyśmy mieli dzieci. To ten Bóg jest wielki. Wiecie, o taką rzecz poprosił. Więc świadectwo czystości, świadectwo modlitwy, świadectwo pokory jest wielkie i potrzebne. No mamy wielki kryzys, jeśli chodzi o powołania zakonne. Dlatego zachęcam Państwa do modlitwy, by nigdy nie zabrakło tych, którzy będą tak gorliwie służyć w winnicy Pana. Jest takie stereotypowe spojrzenie, że zakonnice to tylko zmywania, sprzątania. Tak, zmywają, sprzątają i ubikacje myją, ale mają niesamowitą taką niepisaną misję. W Izabelinie mówiono, że nie jeden grzesznik, który chciał iść do spowiedzi, pierw musiał przejść przez spowiedź kuchenną. Przychodził do kuchni, siostra obiera kartofle, on mówi, siostro, boję się iść do spowiedzi, bo mi przeboż rugnie. Nie rugnie. Tak się sam myśli? A co pan ma nas? No, rozmawiałem, siostro, tam opowiadał o swoich kłopotach, a siostra mnie nie może rozgrzeszyć? No nie mogę, muszę iść do proboszcza. Tak, ale niech pan idzie, on dzisiaj jest w dobrym humorze. I cała ta sprawa przygotowania do spowiedzi, czy pielęgniarki. Pielęgniarki przychodziły nieraz do nas, jak pracowałem jako kapelan szpitala, jak z meldunkiem. Proszę księdza, ten spod szóstki już jest gotowy do spowiedzi, spod siódemki będzie gotowy w przyszłym tygodniu, a ten sam to trudna sprawa, ale to będę księdzu sygnalizować, jak się rozwija. Ona prowadziła życie duchowe tych facetów, a potem oni przychodzili i mówili, siostra mówiła, że ksiądz nie nakrzyczy. Nie nakrzyczę, zamorduję od razu. Właśnie uczenie, tak mają swoją mądrość siostry. Kiedyś zespół taki big beatowy przyjechał na parafię i młodzi chłopcy z dziewczynami z nieukrywaną dumą wypakowywali swój sprzęt, bo to na wioskę jakąś przyjechali. I przyszła siostra i mówi, o, fizharmonię macie. Siostro, to jest keyboard. To jest cyfrowy keyboard. Można wszystko na nim wygrać. Nawet ptaszki, jak śpiewają, bez żadnych szumów. A ona mówi, jak ja idę rano za stodołę, to też ptaszki śpiewają, tylko że mnie już szumi. To ja chyba nie jestem ta cyfrowa. I tak ich trochę... No ja też miałem przy przejścia z siostrami. W Otwocku była taka starsza siostra zakonna, która jak mówiłem kazanie, potrafiła powiedzieć w środku kazania, to już było. Siostry mówią, niech siostra nie przeszkadza. Ale on mówił to już, no. To już było. Przed papieżem bym się nie bał powiedzieć kazania, przed nią się bałem. Spowiedź kuchenna. Siostry dają sobie radę w różnych sytuacjach. Przepraszam Państwa, mnie to kiedyś rozbawiło, jak chłopcy, dziewczyny tam z ósmej klasy, podstawówki, to wtedy był jeszcze te dawne podział szkół. Jednej siostry mówi, a siostra to ma, przepraszam za słowo, przechlapane. Nie może siostra jeździć na rowerze w wakacje, nie może siostra jeździć w zimę na sankach. Ona mówi, mogę jeździć w zimę na sankach. No to będzie siostra z nami jeździła, będę. Przyszły ferie, poszli na sanki, zaczęły się zjazdy, przewrotka, siostra się wywróciła na sankach z sankami, a jeden chłopak mówi do drugiego, założyła spodnie. To był pies pogrzebany. Więc chcę tylko powiedzieć o takiej życiowości, że sióstr, proszę Państwa, biskupów i księży jeszcze w telewizji się, już nie tak często, ale zauważy. Siostry zakonne bardzo słabo, a to tylko dlatego, że one dużo robią, więc mało mówią przez telewizor. Na Górze Świętej Anny były kiedyś jakieś uroczystości i było mnóstwo plakatów powołaniowych. Tutaj przyjdź do nas, zbawić świat, przyjdź do nas, wypełnić misję. I pamiętam jeden plakat, na szarym papierze było napisane plakatówką. Nie myśl, że zawojujesz świat i zrobisz go idealnym. Wpadnij do nas, zrobimy parę dobrych rzeczy i postaramy się nie zmarnować życia. Bardzo mi się ten plakat powołaniowy podobał. Nie myśl, że zrobisz wielkie rzeczy. Wpadnij do nas, postaramy się nie zmarnować życia i zrobimy kilka dobrych rzeczy. O mentalności powołanych świadczy też fakt, jak mi kiedyś jedna siostra opowiadała, jak chciałeś do klasztoru, ale nie mogła się zdecydować jakiego. Poszła do ośrodka powołaniowego na Jasnej Górze i poprosiła o jakieś adresy i dostała taki plik folderów i mówiła mi tak, proszę księdza, pierw odłożyłam te drukowane na kredowym papierze, Potem te kolorowe drukowane odłożyłam. Potem te drukowane odłożyłam. Potem te przepisywane na maszynie odłożyłam. Jak zostały mi kilka adresów napisanych ręcznie, to z tych sobie wybrałam zgromadzenie. A jeszcze jedna siostra mi powiedziała, że korespondowała z dwoma zgromadzeniami, do którego jako świecka dziewczyna, do którego zdecydowała się iść. I w końcu dokonała wyboru. Napisała list do obu zgromadzeń, jednemu podziękowała, a do drugiego wyraziła chęć wstąpienia i jej się koperty pomyliły. I wysłała na odwertkę. I powiedziała, to głos Pana. Wstąpiła jednak do tamtego, gdzie wysłała list. Więc to są bardzo ciekawe historie powołań. I wiary, i takiej właśnie tej życiowej mądrości wielu sióstr zakonnych, że się nie idealizuje, bo powtarzam, to jest trudne powołanie i są sytuacje, że ktoś opuszcza zgromadzenie, nie widząc możliwości tam życia, ale jestem pełen podziwu. Kiedyś poprosiłem siostry pewnego zgromadzenia, żeby poprowadzić 3-dniowe rekolekcje dla młodzieży i pierwszym punktem programu były wspólne tańce. Ja sobie myślę w duchu, zakonnico, co ty wyrabiasz? Jakie wspólne tańce? Ta młodzież ust w kościele nie chce otworzyć, żeby zaśpiewać pieśń, a myśli, że ci będą tańcować? Proszę Państwa, za 15 minut setka młodzieży na trawniku przed klasztorem tańczyła tańce irlandzkie, hiszpańskie, polskie, rosyjskie. Siostra poprosiła tylko, żebym podjechał samochodem i otworzył drzwi, żeby głośniki szły z muzyką. I oni nie chcieli przestać tańczyć. Przepraszam, to zestawiam to... Nie chcę tu wyciągać wielkich wniosków, ale zestawiam to z setkami rozmów, które w życiu odbyłem z dziewczętami, z dziewczynami, z kobietami, które analizują po raz 150 swoją sytuację taką życiową. A tamta w tym czasie tańczy na trawniku z młodzieżą. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć wam, drogie dziewczyny, wstąpujcie do klasztorów masowo, hurtowo, w pakietach, tylko żeby nie od razu pomyśleć, to nie dla mnie. Kiedyś na jednej lekcji religii opowiadał ksiądz, ksiądz żartobliwie zapytał młodzież, kto z was pójdzie do klasztoru, na księdza, do chłopaków zapytał. I ktoś mówi, może tam Zbyszek. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, bo to był najgorszy rozrabiaka. On się tak zaciął, tak śmiejecie się ze mnie, to ja wam pokażę. I wstąpił. Usłyszałem kiedyś niechcący, jak moja ciocia mówiła do mojej mamy, kiedy szedłem do seminarium. Nie puszczaj go do seminarium. I tak go wyrzucą. Ja powiedziałem, to zobaczysz, ciociu. Ciocia już nie żyje, jestem księdzem. Ale bardzo mi ten tekst nie pomogła. Drodzy bracia i siostry, dziękujmy Bogu za każdy dar powołania. Może to nie dla ciebie, ale pamiętajcie, ktoś, kto wstępuje do klasztoru, ktoś, kto wstępuje do seminarium, nie od razu jest święcony, czy składa wieczyste śluby. I jeszcze jedną refleksję powiem, taką może trochę dziwną. Wiecie, kiedy się ogląda filmy polskie, no to tam występują aktorzy, którzy grają żołnierzy, handlowców, mafiozów, uczciwych, cierpiących chorych. Przeróżne role grają artyści. Ale zdarza się w polskim filmie, że pokazana jest siostra zakonna. Epizody jakieś. Proszę Państwa, przy żadnej innej w roli nie czuję tu lipy, tak jak świecka kobieta próbuje zagrać siostrę zakonną. Na kilometr widać, że to nie zakonnica. Nawet ci specjaliści od choreografii, od strojów nie potrafią porządnego welonu wymyśleć. Tylko te aktorki coś noszą takiego na głowie. I to jest tak nieautentyczne, tak bardzo nieautentyczne. Nie wiem, na czym to polega, ale chyba na tym, że Pan Bóg daje swoim oblubienicom. Tak bardzo na mnie zrobiło wrażenie, kiedy siostry będące w Indiach, w Sri Lance mówiły, że wyznawcy tamtych religii, widząc zakonnicę katolicką na ulicy czy wsiadającą do autobusu, ustępują miejsca, bo to jest kobieta Boga. Oni tak rozumują. To nieważne, że my inaczej wierzymy. To jest kobieta Boga i ustępują jej w autobusie miejsca. Właśnie to taka specyfika urody zakonnej, stylu zakonnego, języka zakonnego polega właśnie, to jest takie coś niewytłumaczalne, nieokreślone, co mają ci ludzie, którzy są powołani do tak specjalnej służby. Powołanie, które daje piękno nie takie, co otwiera bramy Hollywoodu, ale przynosi pokój i umocnienie wiary. Ktoś kiedyś powiedział, co ludzie naprawdę sądzą o Kościele, o siostrach zakonnych, świadczy to, że jak pracowałem w Radiu Józef, parę razy zapytałem dyrektorkę przedszkola zakonnego, a może siostry zareklamować w radiu? Nie, nie trzeba reklamować. Przychodzą młodzi ludzie, mówią, chcieliśmy zapisać naszego syna, nasze dziecko chcieliśmy zapisać do siostry przedszkola. Na który rok? Za 2 lata dopiero. A jakie ma na imię? Jeszcze imienia nie ma, bo się nie począł jeszcze. My dopiero bierzemy ślub za 2 miesiące. Oni już w narzeczeństwie idą zapisać dziecko do przedszkola zakonnego. Ludzie przychodzą, chciałbym mamę gdzieś oddać do domu opieki, bo już nie mogę się nią opiekować, żeby najlepiej gdzieś do sióstr oddać. To jest taka realna ocena. Chociaż powtarzam, to nie jest idealnie, bo państwo słyszycie o różnych incydentach i w takich placówkach pomocy społecznej. Ale to jest po prostu fakt, że one te reklamy nie potrzebują, te firmy. Ale przede wszystkim dziękujmy Bogu za ten dar świadectwa sióstr, za ich posługę, za ich posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. Przez nie właśnie Chrystus chce nam powiedzieć: jestem z wami aż do skończenia świata. Amen. Dobremu Bogu, który jest źródłem życia dla wszystkich wierzących, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie dobrze i prawidłowo rozpoznali swoje powołanie i wypełnili je z ostatnich dni swego życia. Ciebie prosimy. Za wszystkie osoby konsekrowane, te, które rozpoznajemy publicznie po stroju i tych, którzy są ukryci w świecie, pracując pokornie, modląc się pokornie, niech Pan wynagrodzi im ich wierność. Ciebie prosimy. Za studentów przygotowujących się do egzaminów, niech ich praca wyda owoc sprawiedliwy. Ciebie prosimy. Za zmarłego Władysława Korytowskiego i jego rodzinę, niech Pan obdarzy zmarłego życiem wiecznym. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy ufali Panu Bogu, że On zawsze dla nas ma drogę awaryjną, drogę pierwszej pomocy, gdyby coś się nam w życiu nie powiodło, że zawsze możemy wrócić do początków swojego powołania. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nie zapominaj o żadnym sercu, które Ciebie pragnie, a o tym, które Ciebie zapomniało. Niech Twoja miłość rozproszy mroki naszego zwątpienia i grzechu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.